Atomowe rozmowy.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Sandra Soluk. Jest taka technologia, w której wielu naukowców pokłada ogromne nadzieje, bo napędzane nią samochody nie produkowałyby żadnych, ale to żadnych szkodliwych związków. Bo istnieje sposób na ekologiczne wytwarzanie tego surowca, bo mamy go we wszechświecie dużo. Zalet jest, jak Państwo słyszą, cały szereg, ale złotych rozwiązań nie ma. Dlatego wodór, gwiazda dzisiejszego odcinka, a raczej jego wytwarzanie, ma cały czas ogrom wad. No ale która technologia ostatecznie ich nie ma? O przyszłości tego pierwiastka w przemyśle, ale przede wszystkim w motoryzacji porozmawiam za chwilę z profesorem Politechniki Poznańskiej, Pawłem Fuciem. Będzie on również prelegentem odbywającej się już we wtorek konferencji naukowej H2 Poznań, na którą także zapraszam, poświęconej, a jakże, przyszłości tego pierwiastka. Zanim jednak rozmowa, chciałabym się przyjrzeć wiadomościami ze świata nauki i polityki. Sukces międzynarodowego zespołu inżynierów. Wielką Brytanię i Norwegię połączył niedawno najdłuższy kabel energetyczny na świecie. Ma długość 720 km, położono go na głębokości 700 metrów, jego moc do 1400 MW, a koszt 1 600 000 euro. Kablem będzie przesyłana oczywiście energia, ale nie byle jaka, bo odnawialna. Ma zaopatrzyć w prąd blisko 1,5 miliona brytyjskich domów. Walka o uniezależnienie się od rosyjskich surowców trwa. Potencjalnym głównym dostawcą gazu do Europy mogłaby stać się Norwegia, trzeci największy światowy producent. Jest jednak jeden mały problem. Surowców trzeba byłoby poszukać i trzeba byłoby rozszerzyć wydobycie na nowe tereny, na przykład w Arktyce. Temu z kolei sprzeciwia się Krajowa Socjalistyczna Partia Lewicy. Jej przedstawiciele twierdzą, że zanim doszłoby tam do wydobycia, minie 15 czy 20 lat, a wtedy już nie będzie potrzeby sprzedawania tak dużej ilości gazu, bo większość krajów zdąży przerzucić się na energię odnawialną. W dodatku oczywiście to Arktyka, więc członkowie tej partii woleliby, żeby pozostała nietknięta. Ich głosy są o tyle ważne, że centrolewicowy rząd Norwegii nie ma większości i bez głosów Socjalistycznej Partii Lewicy sobie nie poradzi. Dlatego poszukiwanie rozwiązań trwa. A teraz zapraszam do rozmowy.
Atomowe rozmowy.
Niech pan mi na początek powie o tej konferencji, która będzie we wtorek. Dobrze rozumiem, że pan będzie mówił o transporcie, o motoryzacji?
Zostałem poproszony na tej konferencji o ogłoszenie referatu, takiego bym powiedział, ukierunkowanego na zastosowanie wodoru w transporcie, no aczkolwiek przedstawię tam kilka takich aspektów i pozytywnych, i negatywnych, jeśli chodzi o możliwości zastosowania wodoru w transporcie, jak również to, co nas czeka, żeby ten wodór w tym transporcie był bardziej popularny czy bardziej rozpowszechniony.
Cieszę się bardzo, że pan sam powiedział o tym, że wodór nie jest technologią, która ma same plusy, że nie będę musiała tego z pana wywlekać. Może zacznijmy od tego, jaki jest w ogóle jego status dzisiaj, w jakich dziedzinach wodór w ogóle jest wykorzystywany?
Generalnie wykorzystywany już jest od dawna, nawet ogniwa paliwowe w statkach kosmicznych w latach 60. i 70. były zasilane wodorem i stąd była pobierana energia. Zastosowanie wodoru ogólnie to nie jest nowy temat, tylko że ze względu na obecne uwarunkowania i to, jakie cele sobie stawia Unia Europejska, jeśli chodzi o ograniczenie emisji szkodliwych składników spalin do atmosfery, wodór staje się bardzo dobrą alternatywą zastąpienia klasycznych paliw, takich jak benzyna, olej napędowy. Natomiast no, wodór jest takim gazem najbardziej, czy pierwiastkiem najbardziej w przyrodzie występującym, ale jego pozyskanie w czystej formie jest niestety drogie. W tej chwili się trochę ta sytuacja zmienia ze względu na to, co się dzieje tutaj, szczególnie w naszym regionie, ale ogólnie geopolitycznie. I okazuje się, że ten wodór, szczególnie pozyskiwany z tak zwanych źródeł zielonych, cenowo staje się konkurencyjny w stosunku do tego, który jest w tej chwili najbardziej rozpowszechniony, czyli wodór tak zwany szary, przy produkcji którego jednak jest duża emisja dwutlenku węgla.
Szary to jest ten pochodzący z reformingu parowego z gazu ziemnego.
Między innymi, tak. Dla Polski to jest bardzo dobra i poważna perspektywa ze względu na to, że my jesteśmy bodajże na czwartym miejscu na świecie, jeśli chodzi o produkcję wodoru. Oczywiście jest to wodór szary pozyskiwany z reformingu, z gazu czy z węgla, aczkolwiek no, ten gaz produkujemy. On w tej chwili w zdecydowanej większości jest wykorzystywany do celów przemysłowych, czyli jest wyprodukowany i w ramach przedsiębiorstwa, którego produkuje, jest wykorzystywany do różnych celów. Aczkolwiek te firmy, główne firmy w Polsce, które się tym zajmują, czy które ten wodór produkują, deklarują, że są w stanie zwiększyć jego produkcję już do celów takich, bym powiedział, transportowych.
Tylko, że to nas niespecjalnie ratuje, bo produkcja wodoru z reformingu parowego i tak sprawia, że jako produkt uboczny mamy dwutlenek węgla.
Tak, dokładnie tak. Dlatego bardzo mocno jest położony nacisk na tak zwany wodór zielony, czyli wodór pozyskiwany z paneli fotowoltaicznych i z farm wiatrowych. Jak wspomniałem wcześniej, ten bilans pomiędzy kosztem uzyskania 1 kg wodoru z reformingu parowego a 1 kg tak zwanego zielonego wodoru, tutaj bilans był zdecydowanie gorszy. Natomiast w tej chwili, biorąc pod uwagę to, że cena tego gazu wzrosła, jak zrobiłem analizę cen, oczywiście taką analizę cen dostępnych w internecie ogólnie przyjętych, to okazuje się, że te ceny praktycznie w tej chwili się zrównały, jeśli chodzi o produkcję wodoru z gazu ziemnego i o produkcję wodoru z źródeł takich, bym powiedział, zielonych, czyli paneli fotowoltaicznych i wiatru. To jeszcze jest wiele aspektów i różnic między tymi dwoma metodami pozyskania wodoru, no ale myślę, że świat w tej chwili w to idzie bardzo mocno, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, wodór jest jednak tym takim paliwem, który po pierwsze efektem jego jakby spalania jest tylko para wodna, tak? A druga sprawa, wodór można, zielony wodór, można produkować w takich punktach scentralizowanych, czyli nie wiem, zrobić jakąś elektrownię, tak jak w tej chwili w Japonii, na 10 MW elektrolizery i 20 MW panele fotowoltaiczne, które zasilają te elektrolizery.
Ale to nie zmienia faktu, że Japonia cały czas i tak musi dopłacać swoim obywatelom do samochodów napędzanych wodorem, pomimo tego, że ma tak ogromne jednostki.
Ja pani powiem w ten sposób. Każda nowa technologia, jeżeli nie będzie miała wsparcia ze strony, tak potocznie mówiąc, władz, to jej rozwój będzie no, co najmniej opóźniony, a jeżeli w ogóle niemożliwy. Każda technologia zawsze na samym początku jest droga i żeby coś uzyskać, trzeba najpierw coś włożyć. Japończycy to jest pierwsza firma, czyli w zasadzie mówimy tutaj o Toyocie, to jest pierwsza firma, która się tym zajęła, powiedzmy sobie na poważnie, jest teraz ta Toyota Mirai, ale proszę zwrócić uwagę, że są autobusy, między innymi Solaris, ale nie tylko. Solaris deklaruje w tej chwili też autobus 18-metrowy na wodór, czyli z ogniwem paliwowym. No, technologia idzie do przodu i na pewno będzie się rozwijać.
No to skoro już rozmawiamy o motoryzacji, to mamy tutaj trzech konkurentów. Jeden to jest gwiazda spadająca, to znaczy silniki spalinowe, a dwie gwiazdy wschodzące to są silniki elektryczne i silniki wodorowe. Jeden i drugi mają swoje problemy. Wygląda na to, że dziś troszkę mniejsze ma elektryczny. Jeżeli byśmy chcieli napędzać nasze samochody wodorem, no to mamy całą masę problemów poza tym, że jest droga technologia. Na przykład, kto wybuduje całą nową infrastrukturę do tankowania samochodów wodorem?
To jest problem wieloaspektowy. Jeśli chodzi o silniki spalinowe, to nie należy być tego tak do końca pewnym, bo zacytuję tutaj szefa jednego z koncernów, bardzo znanych koncernów naszego zachodniego sąsiada, który powiedział, że ze względu na trudności infrastrukturalne związane z ładowaniem samochodów elektrycznych, no ten pewien koncern, nie będę wymieniał jego nazwy, żeby nie robić kryptoreklamy, nie odchodzi od silników spalinowych, ponieważ zrobili ekonomiczne rozpoznanie i stwierdzili, że klienci tego koncernu po prostu na samochody elektryczne ich nie będzie stać, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że budowa infrastruktury do ładowania, tak zwanego szybkiego ładowania, bo zawsze sobie możemy samochód elektryczny podładować w domu, tak? Tylko że albo zamontujemy tak zwaną ładowarkę szybką.
No albo nie wyjedziemy w bardzo długą trasę.
I teraz powiem o wodorze. Budowanie stacji tankowania wodoru myślę, że jest zdecydowanie łatwiejsze niż budowanie infrastruktury ładowania, bo proszę zwrócić uwagę, że Są już tak zwane kontenery firm zachodnich, w Polsce też już coś w tym temacie się dzieje, gdzie wykorzystując panele fotowoltaiczne, wykorzystując energię wiatrową i ewentualnie w momencie, kiedy nie ma słońca, nie ma wiatru, korzystanie z energii z gniazdka, ten kontener za pomocą elektrolizera produkuje wodór, który to wodór dostarczany do ogniwa paliwowego, bo my jeśli mówimy o samochodach wodorowych, ten element, który generuje prąd czy energię, to jest ogniwo paliwowe. Wydajność to jest inny problem, ale ogólnie rzecz biorąc takie rzeczy już są.
Niewątpliwym plusem ładowania samochodu, tankowania samochodu wodorem jest to, że to trwa praktycznie tyle, co tankowanie samochodu benzyną. W przeciwieństwie do ładowania akumulatorów, jak już Pan wspomniał, co trwa bardzo długo, ale cofnijmy się jeszcze o krok. Porozmawiajmy o tym procesie, bo on wcale nie jest na tyle skomplikowany, żeby nie dało się go zrozumieć. W ogniwie paliwowym zachodzi elektroliza.
Tak. Elektroliza, znaczy generalnie jeszcze to tak trochę do wad, jeśli chodzi o wodór, to jeszcze tylko powiem, że do produkcji tego wodoru potrzebna jest też woda, tak? I to woda czysta. Do produkowania 1 kg wodoru potrzebny jest 9 litrów wody i to też są pewnego rodzaju kontrowersje, bo jednak z tą wodą na świecie tak łatwo nie jest. Natomiast też oczyszczenie tej wody to jest też dodatkowa energia. Natomiast jeśli chodzi o ten mechanizm, no on jest relatywnie prosty, są anoda i katoda, po środku jest membrana, wodór jest dostarczany na jedną z elektrod.
Anoda to jest elektroda ujemna, katoda elektroda dodatnia.
Następuje rozkład na elektrony, na protony i elektrony oczywiście zamykają obwód, jest produkcja prądu elektrycznego, natomiast efektem ubocznym tego całego procesu jest później połączenie się z tlenem, no i para wodna, czyli HVO.
Czyli co wchodzi do takiego paliwa?
Generalnie wchodzi wodór, tak? Wchodzi wodór w takiej, bym powiedział, postaci czystej, a wychodzi ogólnie rzecz biorąc energia i para wodna.
Wychodzi energia i para wodna. Dobrze, to skąd bierzemy wodór, żeby go wsadzić do tego ogniwa paliwowego?
No to zależy, czy mówimy o wodorze szarym, czy mówimy o wodorze zielonym. No wodór szary pochodzi, tak jak pani mówi, z reformingu parowego albo wysokotemperaturowego, natomiast jeśli chodzi o wodór zielony, no to jest tak, że pozyskujemy go głównie, bo tam też można z biomasy, ale głównie pozyskujemy go właśnie z energii słonecznej, energii wiatrowej, która to zasila elektrolizery.
Tak, i inne pytanie chciałam zadać. Chodziło mi o to, że wodór wyprodukowany, żeby zmieścić go do takiego ogniwa paliwowego, należy jeszcze ścisnąć, mówiąc kolokwialnie, bo przecież jest to mały gaz, który zajmuje bardzo dużą powierzchnię i tu mamy kolejną stratę energii.
Tak, tak, to znaczy dlatego tutaj pani powiedziałem, że jeżeli produkujemy wodór zielony, to nawet jeżeli bilans energetyczny jest ujemny, to proszę zwrócić uwagę, że tą energię do tego pozyskujemy, można powiedzieć w cudzysłowie, z powietrza, bo to jest energia słoneczna albo energia wiatrowa. I nawet jeżeli więcej musimy włożyć tej energii do wyprodukowania takiego wodoru zielonego, to i tak tą energię mamy, można powiedzieć, za darmo. I oczywiście później ten wodór z reguły sprężany jest w tej postaci takiej transportowej do dwóch ciśnień, 350 albo 750 atmosfer, ale bardziej te 350 atmosfer. Jego gęstość jest niewielka w porównaniu, czy zdecydowanie mniejsza w porównaniu na przykład do właśnie gazu ziemnego. Aczkolwiek przy zastosowaniu tej technologii zielonej, przy bilansie ujemnym, to powiedzmy sobie, że ten bilans ujemny, który musimy włożyć, żeby ten wodór sprężyć i tak dalej, nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli już mówimy o produkcji wodoru tak zwanego szarego, tak, czyli tam, gdzie faktycznie jest ten, no, emisja dwutlenku węgla i jeszcze i musimy jeszcze do tego jakby energię wziąć z zewnątrz, żeby go sprężyć do odpowiedniej objętości, to no, energetycznie faktycznie jest to, bym powiedział, no, jakby no, nie tyle mało opłacalne, co niekorzystne.
Możemy powiedzieć o liczbach, ile tracimy energii, kiedy chcemy zasilać samochód wodorem?
A o to trudno powiedzieć, bo to zależy wszystko od technologii, tego jest bardzo dużo, zależy jakie są elektrolizery, jakiej mocy, jakie są akumulatory, także no, nie pokusiłbym się o wskazanie procentowej wartości tego. Na pewno jest ujemny, jeśli chodzi o wyprodukowanie wodoru w elektrolizerze, natomiast nie ma znaczenia, jeśli wykorzystujemy zieloną energię. No, może bym się tutaj pokusił, że to jest no, gdzieś tak mniej więcej około 30-40% na minusie. Proszę pamiętać o...
Ale na minusie to znaczy, że co, że dopłacamy?
W różnych formach dopłacamy, niekoniecznie to jest forma jakby taka pieniężna, ale też związana ze środowiskiem, bo te elementy, które są wykorzystywane do produkcji wodoru czy do stworzenia tej całej aparatury. Je też trzeba wyprodukować, je też trzeba gdzieś tam wytworzyć. Przy ich wytwarzaniu też jest tracona energia, jest transport półproduktów i tak dalej, i tak dalej. To jest dość skomplikowany proces, aczkolwiek pamiętajmy o co się bijemy. No my tak naprawdę bijemy się lokalnie, czy może trochę też globalnie, o czyste powietrze. Tak? No tutaj nie ma, w życiu wszystko jest zero-jedynkowe, prawda? Nie ma stanów pośrednich. Jeżeli chcemy mieć czyste powietrze, to trzeba tą technologię, czy do tej technologii dołożyć. Też pamiętajmy o jednej rzeczy, że każda nowa technologia na początku jest droga, później w miarę upowszechniania się ta technologia tanieje. Moja opinia, jeśli chodzi o najbliższe lata, jest taka, że czeka nas po prostu dywersyfikacja. Będą samochody, no tak jak odnośnie samochodów hybrydowych i samochodów konwencjonalnych, proszę zwrócić uwagę, że jeszcze z 2-3 lata temu tego aż tak dużo na ulicach nie jeździło, natomiast w tej chwili tych samochodów hybrydowych, gdzie jest napisane ta hybryda czy hybrid, jest bardzo dużo. Taka sama transformacja się dokonuje, jeśli chodzi o samochody elektryczne. Pytanie jakby, który procentowo bardziej wygra, a tutaj myślę, że będzie mocno zdecydowała sytuacja zarówno geopolityczna, jak i makroekonomiczna.
No jak i na pewno lobbowanie.
No tak, znaczy to dlatego mówię tutaj geopolityczna, tak, tutaj właśnie tą geopolityczną, bo tutaj generalnie jeśli chodzi o wodór, jego zastosowanie, to są trzy aspekty. To jest środowisko, to jest polityka i to jest biznes.
Jest to trochę taka walka jak między Edisonem a Teslą.
Tak, dokładnie tak, to dokładnie, bardzo ładnie to pani ujęła.
Budowa samochodów elektrycznych wymaga uzależnienia się od krajów, od których niekoniecznie byśmy chcieli być uzależnieni, bo są potrzebne rzadkie pierwiastki, na przykład takie z Chin czy z Afryki, a że w Afryce większość kopalni należy już do Chińczyków, no to jakby zostajemy w tym samym kraju. Czy takie same pierwiastki są potrzebne również w przypadku budowy silników samochodów napędzanych wodorem?
To znaczy tak, generalnie tak. Szczególnie może nie tyle, jeśli chodzi o same ogniwa paliwowe, chociaż wiadomo, że w tych ogniwach paliwowych są te elektrody, które są wykonane z materiałów szlachetnych i tych materiałów szlachetnych w Polsce nie ma. Ja bym powiedział w ten sposób. Tak czy inaczej się uzależniamy. Teraz tylko pytanie od kogo, tak? Uważam, że jeżeli pójdziemy w stronę wodoru zielonego, to się uzależniamy, ale od rynków, które są zdecydowanie jakby bardziej przewidywalne, czy zdecydowanie przewidywalne, no i mało wrażliwe na zmiany jakieś geopolityczne, nawet lokalnie. Natomiast jeśli mówimy o samochodach elektrycznych, to w zasadzie generalnie temat jest podobny, bo no teraz energię mamy w Polsce głównie z węgla, tak? No wiadomo, że w tej chwili odeszliśmy od węgla ze względu z tych kierunków wschodnich, ze względów no wiadomych. Eksportujemy ten węgiel z innych kierunków, więc w zasadzie od tego najbardziej jakby zagrożonego chyba w tej chwili można powiedzieć na świecie, chyba można wręcz stwierdzić, że jedynego kierunku bardzo niebezpiecznego, no uniezależyliśmy się całkowicie, my jako Polska, tak? To nie zmienia faktu, że no ten węgiel z punktu widzenia środowiskowego korzystny oczywiście nie jest. Ale też proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w Niemczech elektrownie węglowe się otwiera. Całkiem niedawno została otworzona elektrownia węglowa, więc to tak jest trochę, wie pani, jedno się mówi, a sytuacja geopolityczna i energetyczna danego kraju to jest zupełnie coś innego. Tak? I tutaj jedyny tylko temat jest taki, tak jak pani tutaj wspomniała, żeby mieć dostawców tej energii, czy ewentualnie komponentów do wytworzenia podzespołów do produkcji tej energii z kierunków, które są no, przewidywalne i solidne. A ten kierunek wschodni, no to taki solidny raczej no nie jest, co pokazuje w tej chwili sytuacja.
No jak Niemcy zamknęły sobie elektrownie jądrowe, to muszą otwierać elektrownie węglowe, żeby nadrobić. Więcej na temat wodoru we wtorek, jak rozumiem, na konferencji H2 Poland profesor Paweł Fuć z Instytutu Silników Spalinowych i Napędów Politechniki Poznańskiej był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panu.
Bardzo dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu za uwagę.
Atomowe rozmowy.